Czytanie z Księgi Wyjścia mówi o Bożym nakazie obchodzenia Paschy, o nakazie odnośnie spożywania wieczerzy. Ofiara baranka paschalnego przynosi obronę przed gniewem Boga. Ma być powtarzana co roku na pamiątkę odnowy przyjaźni z Bogiem i wyjścia z Egiptu, kraju niewoli.
Czytanie z Księgi Wyjścia. Bóg powiedział do Mojżesza i Aarona w ziemi egipskiej: miesiąc ten będzie dla was początkiem miesięcy. Będzie pierwszym miesiącem roku. Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela tak: 10 dnia tego miesiąca niech każdy postara się o baranka dla rodziny, o baranka dla domu. Jeśli by zaś rodzina była za mała do spożycia baranka, to niech się postara o niego razem ze swym sąsiadem, który mieszka najbliżej jego domu, aby była odpowiednia liczba osób. Liczyć je zaś będziecie dla spożycia baranka według tego, co każdy może spożyć. Baranek będzie bez skazy, samiec jednoroczny. Możecie wziąć jagnię albo koźle. Będziecie go strzec aż do 14 dnia tego miesiąca, a wtedy zabije go całe zgromadzenie Izraela o zmierzchu. I wezmą krew baranka i pokropią nią odrzwia i progi domu, w którym będą go spożywać. I tej samej nocy spożyją mięso pieczone w ogniu. Spożyją je z chlebem niekwaszonym i gorzkimi ziołami. Tak zaś spożywać go będziecie. Biodra wasze będą przepasane, sandały na waszych nogach i laska w waszym ręku. Spożywać będziecie pośpiesznie, gdyż jest to Pascha na cześć Pana. Tej nocy ja przejdę przez Egipt. Zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej, od człowieka aż do bydła, i odbędę sąd nad wszystkimi bogami Egiptu. Ja, Pan, krew będzie wam służyła do oznaczenia domów, w których będziecie przebywać. Gdy ujrzę krew, przejdę obok i nie będzie pośród was plagi niszczycielskiej, gdy będę karał ziemię egipską. Dzień ten będzie dla was dniem pamiętnym i obchodzić go będziecie jako święto dla uczczenia Pana. Po wszystkie pokolenia w tym dniu świętować będziecie na zawsze. Oto słowo Boże.
Kielich przymierza to krew Zbawiciela.
Kielich przymierza to krew Zbawiciela.
Czym się Panu odpłacę za wszystko, co mi wyświadczył? Podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pana.
Kielich przymierza to krew Zbawiciela.
Cenna jest w oczach Pana śmierć Jego świętych. Jam twój sługa, syn twej służebnicy, ty rozerwałeś moje kajdany.
Kielich przymierza to krew Zbawiciela.
Tobie złożę ofiarę pochwalną i wezwę imienia Pana. Wypełnię me śluby dla Pana przed całym Jego ludem.
Przy stole ostatniej wieczerzy sam Jezus stał się prawdziwym barankiem za nas ofiarowanym i danym nam na pożywienie w drodze do niebieskiej Ojczyzny. Pamiętajmy o tym, że przy ołtarzu spełnia Chrystus to samo, co uczynił dla nas w Wieczerniku i na Kalwarii.
Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, ja otrzymałem od Pana to, co wam przekazuję, że Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: to jest ciało moje za was wydane, czyńcie to na moją pamiątkę. Podobnie skończywszy wieczerze, wziął kielich, mówiąc: kielich ten jest nowym przymierzem we krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę. Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć pańską głosicie, aż przyjdzie. Oto słowo Boże.
Z wami.
I z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Chwała tobie, Panie.
Było to przed świętem Paschy. Jezus, widząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, aby go wydać, widząc, że Ojciec dał mu wszystko w ręce, oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy i złożył szaty. A wziąwszy prześcieradło, nim się przepasał. Potem nalał wody do miednicy i zaczął umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do niego: Panie, Ty chcesz mi umyć nogi? Jezus mu odpowiedział: tego, co ja czynię, Ty teraz nie rozumiesz, ale później to będziesz wiedział. Rzekł do niego Piotr: nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał. Odpowiedział mu Jezus: jeśli Cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze mną. Rzekł do niego Szymon Piotr: Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce, i głowę. Powiedział do niego Jezus: wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy. Wiedział bowiem, kto go wyda, dlatego powiedział: nie wszyscy jesteście czyści. A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i gdy znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy mnie nazywacie nauczycielem i panem i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc ja, pan i nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak ja wam uczyniłem. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Prosimy Cię, Duchu Święty, napełnij nasze serca, abyśmy weszli w głębie Bożych tajemnic, do których Jezus nas dzisiaj zaprasza. Stoimy dzisiaj w progu Jego wielkich tajemnic śmierci i zmartwychwstania. Ty, Duchu Święty, pokazuj nam te miejsca, których jeszcze nie zobaczyliśmy do tej pory w naszym życiu, te bogactwa, jakie Jezus dzisiaj nam chce odsłonić, który żyje i jest obecny w tej mszy świętej z całym swoim bóstwem, z całą swoją mocą i żyje i króluje na wieki wieków. Siostro, bracie, czy wiesz, dlaczego tutaj jesteś teraz, dzisiejszego wieczoru? Zwróć uwagę na to, że na ostatniej wieczerzy nie wszyscy byli zaproszeni. Były takie miejsca, takie chwile w posługiwaniu Jezusa, kiedy mógł przyjść każdy. Jezus nauczał na górze, wokół Niego gromadziły się tłumy i każdy, kto chciał, mógł przyjść. Nikomu nie zabraniano, ale do wieczernika nie mógł wejść każdy. To było spotkanie dla przyjaciół. Wyobrażasz sobie, za kogo cię Jezus uważa, jeżeli cię tutaj dzisiaj wieczorem zaprosił? Jezus uważa cię za swojego przyjaciela, za swoją przyjaciółkę. Nie jesteś dla Jezusa osobą daleką. Jesteś dla Niego kimś bardzo bliskim. I dzisiaj Jezus chce wprowadzić Ciebie, wprowadzać Ciebie stopniowo w głębie swoich tajemnic. Dzisiejszego wieczoru dostajesz, można powiedzieć, wszystko naraz. W następne dni patrzysz na te tajemnice znowu od innej strony. Ale w Wielki Czwartek pod zasłoną sakramentów dostajesz wszystko naraz. Bo wielkie było dzieło stworzenia świata i Bóg stworzył świat z niczego. Nie było nic i Bóg swoim słowem stwarzał wszystko. Piękne, cudowne dzieło. No ale ciebie i mnie przy tym nie było. W jaki więc sposób Bóg mógłby dać ci udział w owocach tego Jego cudownego dzieła stworzenia? Bóg dał ci sakrament Chrztu Świętego i w tym sakramencie Bóg stworzył ciebie na nowo. Z człowieka, który był wrogiem Boga, nieprzyjacielem Boga, stałaś się Jego przyjacielem. Bóg stworzył cię na nowo i w ten sposób możesz korzystać ze wszystkich owoców dzieła stwórczego Boga Ojca. W sakramencie chrztu. Wielki i piękny był dzień zesłania Ducha Świętego. Wszyscy, którzy byli świadkami tego, zbiegli się tłumnie. Tysiące ludzi tam były. Tak piękne wydarzenie to było. Ale nas tam nie było. Co więc Bóg zrobił dla ciebie? Bóg dał ci sakrament bierzmowania. I w tym sakramencie zostałeś lub zostaniesz, jeżeli masz trochę mniej lat, zostałeś naznaczony pieczęcią Ducha Świętego. Czyli nie szkodzi już, że ciebie tam nie było w Jerozolimie wtedy, kiedy to się wydarzyło. Nie, Wszystkie owoce dzięki sakramentowi bierzmowania nosisz w sobie. Nie jesteś w ani trochę gorszej sytuacji, niż byli ludzie wtedy, którzy byli świadkami tego wydarzenia. Pięknym i cudownym wydarzeniem był Wielki Czwartek i Ostatnia Wieczerza. No ale nas tam nie było. Ale to nic. Bo dzisiejszego wieczoru zostałeś tutaj zaproszony, zostałaś tutaj zaproszona i Jezus zaprasza cię do głębi tajemnic Eucharystii, tajemnic Mszy Świętej. I nie jesteś w ani trochę gorszej sytuacji niż apostołowie, którzy byli zaproszeni do Wieczernika. Piękne było umycie nóg przez Jezusa, który podał nam dzięki temu takie prawo, zasadę miłości wzajemnej. Ale nas tam nie było. Ale to nie szkodzi, dlatego że w sakramencie małżeństwa małżonkowie mają sobie nawzajem świadczyć dokładnie tę posługę, o której Jezus mówił. I właśnie w waszych małżeństwach ma ta miłość wzajemna najdoskonalej się realizować przez wzajemne umywanie sobie nóg, pochylanie się przed słabościami drugiego i pomoc w najzwyklejszych codziennych sprawach. I w ten sposób owoc tego dzieła Jezusa przychodzi do ciebie przez sakrament małżeństwa. Zbawczym, cudownym dziełem Jezusa była Jego śmierć na krzyżu. I ludzie, którzy z wiarą patrzyli na Jezusa, doświadczyli Jego zbawienia, uwolnienia, ale mniej ciebie tam nie było. Jezus jednak dał ci sakrament pokuty. I możesz przyjść codziennie do spowiedzi świętej i tam mocą krwi Jezusa jesteś uwalniany i obmywany z grzechów. I Jezus mocą swojej śmierci pokonuje szatana w twoim sercu, który nabył przez twoje grzechy władzę nad tobą, nabył praw do ciebie. Jezus odbiera mu te prawa i Jezus sprawia, że jesteś wolny. Podczas śmierci krzyżowej Jezusa, Jezus umożliwił też nam przyjmowanie Jego łaski uzdrowienia, bo w śmierci, w Jego ranach jest nasze zdrowie, mówi prorok. No ale nas tam nie było. Nie szkodzi. Masz sakrament namaszczenia chorych i wtedy moc, jaką wysłużył ci Jezus, dotyka ciebie. Moc uzdrowienia. Jeżeli przyjmujesz z wiarą sakrament namaszczenia chorych, to wtedy ta moc uzdrowienia przychodzi do ciebie i dotyka cię. No właśnie, wszystko to jest piękne, tylko w jaki sposób to zrobić, żeby tak było? W swojej mądrości Jezus zadecydował, że władzę nad sakramentami odda w ręce ludzi, w ręce nas, kapłanów. Objawił tutaj swoją wielką miłość do nas, bo przecież wiedział, jacy jesteśmy. Wiedział, jacy są apostołowie już wtedy. To nie to, że księża się teraz pogorszyli, a kiedyś byli idealni. Nie. Przecież najważniejsi z jego apostołów, najważniejsi z jego uczniów, apostołowie, Piotr, Judasz, co zrobili? Jezus wiedział, w czyje ręce daje namaszczenie kapłaństwa, ale zdecydował się na nie dla twojego i dla mojego dobra. Dla mojego również, dlatego że ja, tak samo jak ty, potrzebuję księdza, żeby się wyspowiadać. Ja, tak samo jak ty, potrzebuję księdza, żeby udzielił mi na przykład namaszczenia chorych. Każdy z nas potrzebuje posługi kapłańskiej. Czasami latałem samolotem, ale boję się latać samolotem. Dlatego wszystkim moim współpasażerom zawsze tam męczyłem ich i zawracałem im głowę i mówiłem, że to jest niesprawiedliwe. Bo jak pilot powie, że spodziewamy się katastrofy, nie da się już nas uratować, to jedyną osobą na pokładzie samolotu, która nie dostanie rozgrzeszenia przed śmiercią, będę ja. Bo Jezus dał mi władzę, żebym udzielił rozgrzeszenie wszystkim ludziom w samolocie, ale sobie go nie mogę udzielić. Tak bardzo ja i każdy z nas potrzebuje kapłana, Czy Jezus nie mógł tego inaczej zrobić? Czy nie mógł tego tak ułożyć, żebyśmy bezpośrednio do Niego się zwracali i otrzymywali Jego łaski? Mógł, ale zdecydował inaczej. Nie ma co Jezusa poprawiać. Jeżeli On zdecydował, że będzie nam udzielał łask przez kapłanów, to sięgajmy po te łaski z rąk kapłanów. Nawet jeżeli mamy świadomość, że są niegodni tego, co robią, że sami są grzesznikami tak samo jak ja. I bardzo dobrze, że mogą zrozumieć nas wszystkich. My się możemy dobrze zrozumieć, bo my wszyscy, i my kapłani, i każdy z was wiernych świeckich, jest takim samym grzesznikiem. Nie różnimy się w naszej grzeszności niczym. I bardzo dobrze, bo idziemy obok siebie jako bracia i siostry. Czyli kapłan nie jest tym, który ma traktować kogokolwiek z góry, bo nie ma też takiej podstawy. Na czym ma polegać twój szacunek do kapłanów? Są tacy ludzie, którzy mówią o księżach niektórych, proszę, ten to jest kapłan z powołania. To nie jest właściwe. Poleganie na tym i zachwycanie się, że któryś ksiądz jest kapłanem z powołania. Bo jeżeli szanujesz kapłanów, którzy są święci i zasługują na szacunek, cóż szczególnego czynisz? I poganie, i niewierzący Jana Pawła II szanowali, będą szanować świętych kapłanów. Na czym ma polegać mój i twój szacunek do kapłanów? Właśnie na tym, że ja, chociaż wiem, że jest grzesznikiem, takim samym jak ja, szanuję go ze względu na święte namaszczenie, które w sobie nosi. To jest szacunek do kapłanów, o jaki chodzi. Zachęcam ciebie i siebie samego, bo ja również mam moich kolegów księży, jesteśmy też blisko siebie, więc też widzę, tak jak oni widzą moje słabości, ja też widzę ich słabości. Ale oni noszą w sobie namaszczenie Jezusa Chrystusa. I to jest powód, dla którego ja ich szanuję. I zachęcam ciebie, siostro, bracie, szanuj kapłanów ze względu na święte namaszczenie, które w sobie noszą, bo oni je przyjęli dla ciebie. Jesteśmy od siebie nawzajem zależni, bo moje kapłaństwo jest dla ciebie. Ale ty też potrzebujesz posługi kapłanów. I w ten sposób jest między nami wymiana. Każdy z nas wnosi coś do życia drugiego człowieka. Ja wnoszę w twoje życie moją posługę w imię Jezusa, kiedy przez moje ręce namaszczone są. Zobacz, jak nie wierzysz, możesz zobaczyć. Namaszczone ręce. Przez te ręce spływa na ciebie łaska Ducha Świętego. I ja mogę to powiedzieć tutaj bez jakiejś skromności, bo ja łaski nie robię. To nie jest moje dzieło. Nie moją świętością się cokolwiek dzieje w mojej posłudze kapłańskiej. Tylko i wyłącznie mocą Ducha Świętego, którego Jezus Chrystus mi udziela. I ufam też, że teraz Jezus dotyka twojego serca podczas tego kazania. Dzięki łasce Ducha Świętego, którą teraz otrzymujesz. Jezus, który wprowadza cię w tajemnicę tych właśnie dwóch sakramentów, dzisiaj szczególnie, a więc sakramentu kapłaństwa, wprowadza cię też w tajemnicę drugiego sakramentu wielkiego, sakramentu Eucharystii. W żadnym miejscu Jezus nie jest obecny w ten sposób, jak we mszy świętej. W żadnym miejscu na świecie. Czasami ktoś mówi, no jak to, przecież pójdę do lasu. Też mogę z Panem Bogiem porozmawiać, mogę się z Nim spotkać. Ja zresztą też chodzę do lasu, żeby się z Panem Bogiem spotkać. Ale w lesie Pan Jezus nie jest obecny ze swoim ludzkim ciałem. W lesie i na całym świecie Pan Jezus jest obecny mocą swojego bóstwa, ale jako Bóg i człowiek ze swoim ludzkim ciałem i ze swoją ludzką krwią jest obecny tylko w tabernakulum i na ołtarzu podczas dokonywania najświętszej ofiary. Nie ma takiego drugiego miejsca na świecie. Wykorzystuj ten sakrament, który Jezus ci dał. Przychodź na nawiedzenie najświętszego sakramentu. jak spotykasz jakiś kościół, wejdź tam. Oddaj chwałę Jezusowi, który w tabernakulum jest obecny w taki sposób, w jaki nigdzie indziej nie jest obecny. Tylko tutaj. Oddawaj Mu chwałę, żeby nie musiał być samotny Jezus w tabernakulum. I często przystępuj do sakramentu Eucharystii, do Komunii Świętej. Niech będzie Twoją zasadą życiową. Nie żyję nigdy w grzechu ciężkim, który mi uniemożliwia przystąpienie do Komunii Świętej. Nigdy nie żyję w grzechu ciężkim. Co to znaczy? Jeżeli zdarzy się mi jakiś grzech śmiertelny, najszybciej jak to tylko możliwe, idę do spowiedzi świętej i przyjmuję Komunię Świętą. Zupełnym nieporozumieniem jest, jeżeli stylem mojego życia jest stałe trwanie w grzechu ciężkim i nieprzyjmowanie Komunii Świętej, a tylko od czasu do czasu pójście do spowiedzi, przyjęcie tak z raz Komunii Świętej i potem znowu nurkowanie do bagna z powrotem. Nie rób tego, siostro, bracie. Zachęcam cię, żyj w stanie łaski uświęcającej. To jest twoje szczęście, to jest twoje życie. Życie jest tylko w stanie łaski uświęcającej. Jeżeli żyję w grzechu śmiertelnym, żyję w śmierci. Nie mogę sobie poradzić z moim życiem, z różnymi trudnościami, które przecież są w twoim życiu obecne. Jeżeli nie karmię się ciałem i krwią Jezusa. Jezus chce cię nakarmić, chce cię umocnić. Po to dał ci pokarm w Komunii Świętej, żeby cię umocnić, żebyś ty była silna. Bo On pochyla się nad tobą, tak jak kiedyś się pochylał nad apostołami, żeby umyć im nogi, te najgorsze brudy. Tak samo i nad tobą pochyla się, żeby umyć twoje najgorsze, najwstrętniejsze brudy. W sakramencie pokuty, żeby potem cię nakarmić sobą samym w sakramencie Eucharystii. Korzystaj z tego, siostro, bracie. W Jezusie Chrystusie jest dla ciebie życie. I uwielbiaj Go dzisiaj, uwielbiaj Go w sakramencie Eucharystii, w tej możliwości, że nie musiałeś wcale jakichś wielkich działań podejmować, żeby przyjść do kościoła, bo nie masz 500 kilometrów do kościoła. Dziękuj Mu za to, że masz Kościół tak blisko, na wyciągnięcie ręki. Masz kapłanów na wyciągnięcie ręki. Masz Najświętszy Sakrament na wyciągnięcie ręki. Jezus przychodzi do ciebie.